Archipelag Arktyczny, a dokładniej okolice wyspy Króla Williama. Właśnie teraz panuje tam mróz sięgający minus 37 stopni Celsjusza. A to i tak stosunkowo wysoka temperatura, patrząc na to, że w innych częściach Arktyki mróz potrafi dobić do minus 60, a nawet minus 68 stopni. No i w tych skrajnych warunkach, gdzie życie praktycznie nie ma prawa istnieć, blisko 175 lat temu rozegrał się prawdziwy dramat, w którym dwie załogi ludzi próbowały odnaleźć przejście północno-zachodnie, czyli możliwie najkrótszą drogę morską z Europy do Azji Wschodniej, prowadzącą przez Ocean Arktyczny. Cześć, z tej strony Adrian, a to jest 15 odcinek serialowego podcastu Nie do powiedzenia. Przerażający mróz, który odbiera chęci do czegokolwiek. Problemy z żywnością. Zero nadziei i do tego brak szans na wykonanie jakiegokolwiek ruchu, który mógłby pomóc. Jednym słowem, dramat. Bohaterowie serialu Terror, o którym dzisiaj Wam opowiem, naprawdę nie mieli łatwo, by przebrnąć przez te 10 wyjątkowo skostniałych z zimna odcinków. Trochę inaczej sytuacja wyglądała z perspektywy widza. No bo tak, mimo że nie sposób odciąć się od tego arktycznego klimatu serialu, który momentami chłodził kostki, nadgarstki i łokcie, to przede wszystkim dostaliśmy kawał rewelacyjnej, mrożącej nomen omen krew w żyłach historii, podczas której niepokój, takie poczucie zagrożenia i dyskomfort wynikający przecież z tak wielu przyczyn nie schodzą z pleców. Siedzą tam upierdliwce i nie chcą zejść. A czucie najbardziej tak na karku i między łopatkami, zaraz przy kręgosłupie. Ale to jest super. To jest super. I muszę przyznać, że twórcom należy się tutaj ogromny plus, bo przy realizacji serialu zadbali o wszystko, co trzeba zadbać. Zadbali o klimat, o detale, o budowanie napięcia itd., itd. Mieli to, czego brakuje wielu produkcjom, by na samym początku zaciekawić widza. A to jest chyba najważniejsze. Zabrakło może trochę pieniędzy na CGI, bo w niektórych momentach widać, że jest to zrobione po prostu słabo, a w jeszcze innych celowo zrezygnowano z efektów specjalnych i wybrano może trochę nudniejszą, ale za to tanią i w miarę wiarygodną lokację. Także w tym przypadku efekty specjalne w Terrorze na minus. Pozytywnym elementem serialu jest natomiast m.in. ścieżka dźwiękowa. Taka potęgująca napięcie oraz grozę muzyka, której towarzyszy nieustannie wiejący, dmuchający i szalejący w okolicach bieguna północnego wiatr. Wspólnie tworzą atmosferę, którą czuć nawet wtedy, gdy zamknie się oczy. Nie trzeba wcale oglądać poszczególnych scen, by po samym dźwięku domyślić się, co może dziać się na ekranie i w jakich warunkach znajdują się bohaterowie, czy jakie emocje im towarzyszą. Przez większość serialu, nie licząc właściwie retrospekcji i późniejszego wyjścia na ląd, jesteśmy na statku. No i tutaj twórcy musieli zmierzyć się z dużym wyzwaniem, przede wszystkim od strony scenograficznej, jak i od strony kostiumowej. No bo klimat klimatem, ale jeśli na pierwszy rzut oka widać, że kostiumy są szyte gdzieś na kolanie, a statek przypomina statek tylko dlatego, że ktoś nam powiedział, że na nim jesteśmy, no to wyjdzie słabo. Tak jak na przykład w Koronie Królów. Chociaż w sumie wątpię, że tam była ta godna uwagi atmosfera, która byłaby w stanie przyciągnąć widza. Nie wiem, widziałem tylko pierwszy odcinek, także w nim na pewno tego nie było. Tam nie było niczego dobrego. No ale w Terrorze obydwa te elementy zrealizowano naprawdę z dużą precyzją i odwzorowaniem szczegółów, choć domyślam się, że pierwszy sezon, jak to zwykle bywa w przypadku pierwszych serii, no nie dostał jakiegoś gigantycznego budżetu. Mimo wszystko udało się to zrobić na poziomie, a dzięki temu widz ma szansę przenieść się na kilka godzin do XIX wieku. Jest rok 1845. Przygotowania do ekspedycji słynnego już i co najważniejsze doświadczonego badacza mórz północnych, Sir Johna Franklina, powoli zmierzają do końca. Plan jest taki. Jeszcze w maju wyruszyć w podróż i zrobić to, czego nie dokonał jeszcze nikt wcześniej, czyli znaleźć trasę morską, która połączy Europę z Dalekim Wschodem, no i sporządzić z tej wyprawy precyzyjne mapy, które posłużą kolejnym śmiałkom. Był jednak mały szkopuł. Nikt, ale to absolutnie nikt, nie wiedział, czy opłynięcie Ameryki od północy jest w ogóle możliwe. Loteria. Ale loteria, która w przypadku wygranej będzie bardzo opłacalna i na to z pewnością liczyli wszyscy zaangażowani. Dowódcą wyprawy jest, tak jak już wspomniałem, John Franklin, oficer brytyjskiej marynarki wojennej, który uczestniczył już w trzech ekspedycjach arktycznych, a w dwóch z nich pełnił tę najważniejszą funkcję. Trudno było zatem o kogoś lepszego, obdarzonego większą wiedzą czy większym doświadczeniem w temacie trudnych zimowych wypraw. 134-osobowa załoga, którą udało się zwerbować, miała do dyspozycji dwa robiące ogromne wrażenie statki: HMS Terror oraz HMS Erebus. No, HMS to po prostu okręt Jej Królewskiej Mości. Statki te, które wcześniej były zwykłymi żaglowcami, specjalnie na tą wyprawę zamieniono w parowce z napędem śrubowym. Do większego okrętu, czyli do Erebusa, włożono 20-konną maszynę parową, która wcześniej pracowała w lokomotywie obsługującej relację Londyn-Greenwich. Terror z kolei dostał maszynę, którą gdyby żył kilkadziesiąt lat wcześniej, podróżowałby Tommy Shelby. Parowóz ten kursował bowiem między Londynem a Birmingham, czyli dwoma najważniejszymi lokacjami z serialu Peaky Blinders. Taka mała, sprytna techniczna aktualizacja sprzętu pozwoliła tym statkom osiągać prędkość czterech węzłów, czyli trochę ponad 7 km na godzinę. Co ważne, bez najmniejszej pomocy wiatru. No i jak na połowę XIX wieku, bardzo duży luksus, trzeba przyznać. Ten luksus objawiał się także w tym, że pomieszczenia dla załogi, czyli na przykład jadalnia czy łazienki, były wyposażone w centralne ogrzewanie parą wodną. Także przemarznięci na kość polarnicy chociaż na chwilę mogli ogrzać swoje ciała, by całkowicie nie wychłodzić organizmów. Oprócz tego każdy ze statków miał na swoim pokładzie całkiem sporą bibliotekę, a w niej ponad 1000 tomów, choć przypuszczam, że akurat ta forma rozrywki stanowiła uciechę przede wszystkim dla tych najwyższych stopni. Niemniej jednak, skoro już jesteśmy przy załadunku, to na wyprawę, która ma z założenia trwać 2, może 3 lata, trzeba zabrać odpowiednią ilość jedzenia. Dlatego na statki załadowano m.in. 50 ton mąki, 14 ton solonej wołowiny, tysiące litrów skoncentrowanej zupy i co najważniejsze, około 15-16 ton różnego rodzaju konserw, które pakowane były w takie duże 2-kilogramowe puszki plombowane ołowiem. Takich puszek załadowano wówczas jakieś 8 tysięcy sztuk. Statki odbiły zatem od brytyjskiej ziemi, ale zanim wyruszyły w kierunku archipelagu arktycznego, zrobiły sobie jeszcze jeden mały przystanek i zawinęły do zatoki Disko, która znajduje się na zachodnim wybrzeżu Grenlandii. Stamtąd wysłano ostatnie przed główną wyprawą listy do rodzin, w których marynarze, ale także dowódcy mieli szansę przekazać swoim najbliższym kilka słów, a dodatkowo przed opuszczeniem Grenlandii uzupełniono zapasy, w konsekwencji czego na statek trafiło świeże mięso z zaszlachtowanych dopiero co wołów. Jeszcze w ostatniej chwili z wyprawy zrezygnowało 5 członków załogi, którzy wysiedli na Grenlandii, przesiedli się na statki rybackie, no i wrócili spokojnie do Anglii. Także reszta, czyli 129 najlepszych marynarzy, bo załoga wedle notatek była naprawdę porządna, wyruszyła na północny zachód. Po raz ostatni statki były widziane w lipcu 1945 roku, gdy wpływały do cieśniny Lancastera. To są północne tereny dzisiejszej Kanady. Później ślad po nich zaginął. Wedle planu mieli szukać dróg między setkami wysp i dryfujących gór lodowych, które doprowadzą ich do zachodniego wybrzeża Ameryki Północnej. No i faktycznie tak było. Do momentu, gdy dotarli w okolice wyspy Króla Williama, czyli mniej więcej w połowie drogi do celu. Tam niestety statki zostały uwięzione przez krę lodową, bez możliwości jakiegokolwiek ruchu. Całkowity paraliż. No i co w takiej sytuacji można zrobić? Marynarze na początku próbowali kłuć lód dookoła statków, ale bardzo szybko zdali sobie sprawę z tego, że mogą jedynie czekać. Czekać na cieplejsze dni, czekać na odrobinę słońca i czekać na to, aż chociaż odrobinę roztopi się pokrywa lodowa. To, że utknęli, było dla nich niemałym zaskoczeniem, bo patrząc na porę roku, czy patrząc na miesiąc, w którym wyruszyli, spodziewali się, że wody w tych okolicach nie będą jeszcze tak skute lodem. No niestety ich prognozy nie sprawdziły się w 100%. Natura jednak po raz kolejny okazała się silniejsza od człowieka. Bo licząc od momentu dopłynięcia do wyspy króla Williama, czyli od okolic września 1846 roku, statki spędziły w miejscu ponad 18 miesięcy. W tym czasie próbowano oczywiście szukać jakiejś alternatywnej drogi, wysyłano patrole, które miały pieszo eksplorować najbliższą okolicę, próbowano szukać Inuitów, którzy mogliby pomóc w dostarczeniu świeżego mięsa, ale te wszystkie działania nie zmieniały najważniejszego. Nie zmieniały ich sytuacji wyjściowej, bo statki, tak jak zostały uwięzione w lodzie, tak wciąż były nie do ruszenia. Morale w załodze wciąż spadały, marynarze odczuwali skutki zimna, samotność i wszechobecna pustka negatywnie działała na ich psychikę, a do tego zaczęły pojawiać się problemy ze zdrowiem. U części załogi pojawiło się bowiem ogólne osłabienie organizmu, bóle brzucha, głowy i krwawienie dziąseł. U innych na ciele pojawiały się siniaki, które wcale nie były spowodowane stłuczeniami. No i tak podobne do siebie objawy, przede wszystkim mnogość ich występowania, musiały być spowodowane czymś, z czego korzysta cała załoga. No i wreszcie, niestety po dłuższym już czasie, odkryto, że chodzi o konserwy. Konserwy przygotowane przez Stevena Goldnera, węgierskiego przedsiębiorcę, który mieszkał w Wielkiej Brytanii i otrzymywał większość kontraktów na dostarczanie żywności na brytyjskie wyprawy morskie. Tym razem, prawdopodobnie przez brak czasu, bo Goldner miał niespełna 2 miesiące na przygotowanie całego zamówienia, doszczętnie spaprał swoją robotę. Podczas wyprawy ołów, którym plombowane były puszki, dostawał się do konserw, przez co regularnie i po cichu podtruwał całą załogę. Rzecz praktycznie nie do wykrycia w tamtych czasach i to w początkowej fazie podróży, kiedy dolegliwości, o których mówiłem, mogły być spowodowane najróżniejszymi rzeczami w ogóle niezwiązanymi z jedzeniem. No jak zwykle w takich przypadkach, gdy w grę wchodzą przetargi na wykonanie pewnej usługi, jeśli coś mogło zawinić, to zawiniły najprawdopodobniej wadliwe materiały i chęć jak największej oszczędności, no bo marynarka wojenna nie zdecydowała się przecież na mięso Goldnera głównie ze względu na smak. Niektórzy, jak na przykład kapitan, może mieli jakieś tam wyrafinowane podniebienie, ale najważniejsza w tym przypadku była po prostu cena. Tania siła robocza wytwarzała konserwy w fabryce na terenie dzisiejszej Rumunii, po czym gotowe produkty były przewożone do Anglii. Dopóki wszystko działało, nikt nie zadawał zbędnych pytań. No w przyszłości okaże się jednak, że wpadka przy zaopatrzeniu ekspedycji Franklina rozpocznie czarną serię dla Goldnera. Jakość i wykonanie jego produktów tak się pogorszą, że ostatecznie straci wszystkie kontrakty, a słuch zaginie po nim w okolicach 1855 roku. W tym samym czasie w Anglii żona Franklina odchodziła od zmysłów, przeczuwając, że wydarzyło się najgorsze. Starała się nawet wielokrotnie przekonać brytyjską admiralicję, aby ta wysłała ekspedycję poszukiwawczą, która miałaby po pierwsze sprawdzić, jak wygląda sytuacja w archipelagu arktycznym, a po drugie w razie konieczności przywieźć załogę obu statków z powrotem do kraju. Dowództwo brytyjskiej marynarki wojennej regularnie jednak jej odmawiało, powołując się m.in. na to, że zapasy, które zabrano w podróż, spokojnie wystarczą załodze na 3 lata, więc na razie nie ma co zawczasu się spieszyć. 11 czerwca 1847 roku, prawdopodobnie na skutek głodu, zimna i takiego ogólnego wycieńczenia organizmu, chociaż nie jest to nigdzie oficjalnie potwierdzone, umiera dowódca wyprawy, kapitan Franklin. Niedługo po nim umierają kolejne osoby, łącznie ponad 20 marynarzy. Co z resztą załogi? Reszta załogi spędza kolejną długą i mroźną zimę na statkach, by ostatecznie na rozkaz kapitana Crozera wyruszyć w kwietniu 1848 roku w akcie całkowitej, ale to całkowitej desperacji w kierunku stałego lądu, krocząc rzecz jasna pieszo po pokrywie lodowej. Nieludzkie warunki, które panowały wówczas i panują zresztą teraz w archipelagu arktycznym, sprawiły, że większość załogi zginęła jeszcze na wyspie króla Williama. Ci, którym udało się opuścić wyspę, umarli już na stałym lądzie jakieś kilkaset kilometrów od najbliższych przyczółków. Żonie, a właściwie z dzisiejszej perspektywy patrząc już wówczas wdowie po kapitanie Franklinie, udało się wreszcie zebrać potrzebne środki, by zorganizować akcję poszukiwawczą. Za uratowanie członków załogi wyznaczono nawet nagrodę 20 tysięcy funtów szterlingów, co w tamtym czasie, trzeba przyznać, stanowiło niemałą fortunę. Pierwsze ekspedycje niestety na nic się zdały i dopiero w 1850 roku jedna z załóg odnalazła na jednej z wysp 3 groby, odnalazła kamienne schronienia oraz osobiste przedmioty marynarzy. No i 4 lata później, czyli w 1854 roku, oficjalnie wszystkich członków załogi uznano za zmarłych. Jeszcze w tym samym roku potwierdzenie słuszności tej decyzji dostarczył pewien szkocki lekarz pracujący dla kompanii Zatoki Hudsona, który bardzo często pojawiał się na północy Kanady, gdzie rozmawiał z Inuitami. No i właśnie od nich dowiedział się, że w 1850 roku Inuici spotkali pewną grupę Europejczyków, to było jeszcze na wyspie króla Williama, którzy zmierzali na południe w poszukiwaniu stałego lądu. No niestety niedługo później ci sami Inuici odkryli zarówno na wyspie, jak i na kontynencie groby tych marynarzy oraz znaleźli ponad 30 ciał spoczywających na lodzie. O historii tych dwóch statków, które miały odkryć przejście północno-zachodnie, świat przypomniał sobie w 2014 roku, kiedy został odnaleziony wrak Erebusa oraz dwa lata później, w 2016, gdy 100 km dalej, właśnie w okolicach wyspy króla Williama, odnaleziono Terror. Statki spoczywają teraz na dnie morza i są ponoć w całkiem niezłym stanie, bo kamery, które zostały wpuszczone na pokład, znalazły w mesie oficerskiej m.in. dwie niestłuczone butelki wina, co świadczy o tym, że w środku praktycznie nie ma żadnych strat. Aktualnie statki badane są przez kanadyjskich naukowców, no i może wkrótce dowiemy się czegoś nowego o tej niesamowitej historii. Tyle ode mnie. Serial, który jest oczywiście fabularyzowaną wersją tej historii, która wydarzyła się naprawdę, dostępny jest na Prime Video. No i mam nadzieję, że taką krótką opowieścią o tych najciekawszych jej faktach zachęciłem Was choć odrobinę do odpalenia tego mimo wszystko niszowego serialu. No i cóż, po takiej porcji chłodu pozostaje mi tylko życzyć Wam odrobinę ciepła, na przykład pod kocykiem. No i do usłyszenia.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.